Pamiętacie na początku listu Jakuba jest taki werset, który mówi, że Bóg prowadzi nas do dzieła doskonałego. I to parcie do doskonałości jest jakąś Bożą rzeczą również w naszym życiu. Bóg nie chce, abyśmy pokazywali brak cierpliwości w doświadczeniach czy próbach, ale chce, abyśmy byli cierpliwi. A mało tego, nawet mówi o tym, żebyśmy się radowali w próbach, prawda? I ten pierwszy rozdział właściwie teraz skończyliśmy. Wysoce praktyczne zastosowanie wiary, moglibyśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o list Jakuba. To wewnętrzne zaangażowanie się w relacje z Bogiem, mówi Jakub, musi wydawać zewnętrzne owoce, prawda? To nie jest tak tylko, że ja mówię, wierzę, nie? Ale później jak Jakub powie, jak dojdziemy do tego, nie? Powie, pokaż mi wiarę z uczynków, z tego, co jest na zewnątrz. To zewnętrzne, to wewnętrzne zaangażowanie w relacje z Bogiem, ono zawsze prowadzi do praktyki. Pamiętacie, mówiliśmy o wytrwałości w próbach, o wykonywaniu słowa, a nie tylko słuchaniu słowa. Mówiliśmy o czystości języka, o pomocy potrzebującym. Mówiliśmy też o czystości życia. Teraz, kiedy skończyliśmy już ten pierwszy rozdział, trzy kolejne, a nawet troszeczkę więcej, jeszcze kawałek z piątego rozdziału, te trzy kolejne rozdziały, te trzy środkowe rozdziały właściwie mówią o tym samym, choć o różnych rzeczach. Ogólnie rzecz biorąc, mówią o różnego, podają różne przykłady zastosowania naszej wiary w codziennym życiu. Ale będą to różne rzeczy. I ten drugi rozdział ma tak jakby dwie części, w których będziemy mówić o tym. Wiara i miłość bliźniego, a więc jak nasza wiara stosuje się w relacji z innymi ludźmi, tak? Następna, druga połowa drugiego rozdziału to będzie wiara a uczynki, czyli jak gdyby ten główny, taki główna myśl Jakuba. Wiara zawsze objawia się na zewnątrz, tak? W uczynkach, w owocach, czy jakkolwiek byśmy to jeszcze inaczej nie nazwali. A więc pierwszy rozdział mamy za sobą i z pomocą Bożą dotrwaliśmy do tego, że możemy to rozpocząć rozdział drugi, tak? To zaczniemy. Przeczytamy dzisiaj pierwsze 7 wersetów z drugiego rozdziału listu Jakuba. Czytam. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź pod nóżkę mego, to czyż nie uczyniliście różnicy pomiędzy sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi miłowani, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Takie te 7 wersetów chciałbym, żebyśmy się dzisiaj nad nimi pochylili i wspólnie jakoś rozważyli. Tak? A więc podstawowe założenie Jakuba tutaj, to jeszcze raz to powtórzymy. Rzeczywistość wiary zawsze objawia się w praktycznym, codziennym postępowaniu. Zgadzacie się z tym? Tak? Prawdziwa wiara zawsze będzie widoczna w codziennym, praktycznym postępowaniu. Przyglądanie się swojej wierze w świetle Bożego Słowa i działanie w Duchu Świętym, jakby współdziałanie z Duchem Świętym, tak? Wobec tego, co czytamy w Bożym Słowie, jest to ostrze duchowego wzrostu. Przyglądanie się swojej wierze w świetle Bożego Słowa i w tym, co mówi Duch Święty, prawda? To jest bardzo istotna rzecz. To przyglądanie się swojej wierze w świetle Bożego Słowa to jest właśnie to, co będziemy przez następne wiele chyba spotkań robić. Jakby Jakub mówi, Janusz, przyjrzyj się swojej wierze, nie? To czasami jest tak w życiu, że mówimy, no, jestem chrześcijanin, ale jest wszystko okej, okay, nie? Ale jak kiedy Duch Święty przez list Jakuba mówi do nas, przyjrzyj się tak bardziej uważnie swojej wierze. Może posłuchaj, co mówi twój język, o języku będzie cały trzeci rozdział, tak? Może zobacz, jaka jest twoja relacja do twojej żony. Może zobacz, jak odnosisz się do kolegów w pracy. Nie? Może posłuchaj, co mówisz. Zobacz, gdzie chodzisz. I tak dalej, i tak dalej. Będziemy o wielu z tych rzeczy mówić, ale to, co tutaj Jakub mówi, jak gdyby przyjrzyj się swojej wierze w świetle Bożego Słowa. Posłuchaj, co Duch Święty ma do powiedzenia w sprawie twojego codziennego postępowania w wierze. Tak? To jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, istotna rzecz. I dzisiaj, jakby pochylimy się, zobaczymy pierwsze takie przyjrzenie się naszej wierze w działaniu. Mianowicie miłość bliźniego albo wzgląd na osobę. O tak byśmy to nazwali. Albo wzgląd na osobę. Sposób, w jaki traktujemy ludzi, zawsze wskazuje na to, jak wierzymy Bogu. Zgadzacie się z tym, czy nie? Jak mówi Jan, prawda, że nie wolno nam rozdzielać relacji z ludźmi od relacji z Bogiem. Bo Jan mówi w swoim liście tak: jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, tak, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Zobaczcie, jak tutaj ta relacja z Bogiem i relacja z drugim człowiekiem, one to nie są jakieś osobne, zupełnie oderwane od siebie relacje, prawda? Jedna będzie wpływała na drugą, jedna z drugiej będzie wpływać. One jakoś są wzajemnie są połączone, prawda? Nie można nienawidzić brata i mówić kocham Boga. Nie, bo to jakby nie gra. Ironside, komentator, 19-wieczny komentator Biblii, którego wam wiele razy już to cytowałem, on powiedział coś takiego. Nic tak nie objawia egoizmu ludzkiego serca, jak przywiązanie do tego świata przez skłanianie się ku bogatym, pięknym, znaczącym, wykształconym, kulturalnym, a ignorowanie biednych, nieznaczących, nieciekawych, niewykształconych itd. itd. Prawda? I myślę, że my możemy, patrząc na świat, że tak to działa, prawda? Pytanie, czy działa to tak również we mnie? I dzisiaj jak mówi, przyjrzyj się temu. Nie? Bo kiedy to czytamy, coś takiego, nie? Że wywyższamy bogatych, a odrzucamy biednych, to każdy zrobił, nie, nie, to nie ja. To nie ja. Nie? Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszli zaraz na kolejne, przyjrzyj się. Nie? Wejrzyj w ten doskonały zakon wolności i zobacz, jak to wygląda w twoim codziennym postępowaniu. Wielcy tego świata, według kryteriów świata, i ci, którzy są cenni w oczach Bożych, prawda? Na zewnątrz to może zupełnie czasami inaczej wyglądać, tak? Jak gdyby dwie zupełnie kategorie. Ci, którzy są cenni w oczach tego świata, z jednej strony, i ci, którzy są cenni w oczach Bożych, z drugiej strony, tak? Często powoduje nam strach, normalny strach przed człowiekiem, nie? Kiedy bierzemy pod uwagę w naszych relacjach z ludźmi znaczenie człowieka, prawda? Kiedy jednak oglądamy ludzi w chwale Chrystusa, w świetle Jego chwały, biedny staje się bogaty, a bogaty staje się biedny, mówiliśmy, pamiętacie, nie? Dlatego, że prawdziwym bogactwem każdego, kto wierzy, jest Chrystus, nie? A on mówi, zobaczcie na początku, bracia moi, nie czyńcie różnicy pomiędzy osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, nie? Nie czyńcie różnicy między osobami. Bóg tego nie robi. Wiecie, wiele razy w Biblii jest powiedziane, tak, że Bóg nie ma względów na osobę. Dla niego nie ma znaczenia, kto jest kto, tak? Będziemy o tym jeszcze chwilę mówili. Ale bracia moi, nie czyńcie różnicy pomiędzy osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Ktoś, kto nie wierzy Jezusowi, może mieć swoje kryteria, prawda? Świat ma swoje kryteria, nie ma co ukrywać, prawda? Więc ktoś, kto nie wierzy Jezusowi, więc może powiedzieć, ja mam swoje kryteria, ja uznaję tak i tak, prawda? Ale jeśli wyznajesz wiarę, to jest Jakub mówi do tych, którzy wyznają, tak? Mówi, ale jeżeli wyznajesz wiarę, to czyń tak, jak on czynił, a on nie ma względu na osobę, nie miłując wszystkich Bożych dzieci jednakowo, jeszcze raz powtórzę, nie miłując wszystkich Bożych dzieci jednakowo, nie czynimy według wiary, którą wyznaje. Prawda? Bo w tym mamy naśladować Boga. Bóg nie ma względów na osobę. Byłem pewny zborze i poczułem się w tym momencie bardzo zażenowany. Byłem tam, miałem głosić słowo i pewna siostra zgoniła z krzesła pewnego bezdomnego, żeby miał usiąść. Wiecie, było mi bardzo przykro. Nie? Bardzo mi przykro było, że ona chciała mnie jakby ukamerować, prawda? Ale no, sposób, jaki wybrała, był no przykry. Również dla mnie. Również dla mnie. Nie? Nie wiem, jak ten człowiek, prawda? Więc musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie my sami w sobie stanowimy wartość, prawda? Jakąś wartość. Bo jaką wartość stanowimy w oczach Bożych, to prawo nam dokładnie to wyjaśni, prawda? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Kiedy studiowaliśmy szczegółowo list do Galacjan, to tam wiele razy nam to było powtarzane, myślę, że my o północy możemy wstać i powiedzieć, jaką wartość w oczach Bożych ma każdy człowiek sam z siebie, prawda? Wbrew różnego rodzaju dzisiejszym teologiom, prawda, które głoszą, że człowiek ma wartość sam z siebie, tak? Wierzymy w to, tak jak mówi Boże Słowo, że ta wartość, jakakolwiek wartość została zabita przez grzech, ale to może nie miejsce jest teraz na to. W pewnym momencie Paweł mówi, nie znamy już dzisiaj nikogo według ciała, tak? Tak mówi w liście do Koryntian, nie znamy już nikogo według ciała, ale co? Tą prawdziwą wartością w każdym wierzącym jest co? Chrystus w nas, nie? I teraz pytanie, czy Chrystus, który mieszka we mnie, jest inny od Chrystusa, który mieszka w Rysiu albo w Januszu? Inny? Bo gdyby był inny, to moglibyśmy czynić jakieś tam rozróżnienia, tak? Ale wiemy, że to ten sam Chrystus zamieszka w każdym z nas. Gdzie jest więc miejsce na jakiekolwiek rozróżnianie, kiedy to ten sam Chrystus, prawda? Patrząc cieleśnie, patrzymy na cielesne wartości. Proste, tak? Natomiast patrząc duchowo, zawsze będziemy patrzyli na tego, który mieszka w moim nacie. Tak? I nieważne, czy on jest akurat biedny, czy bogaty. Wykształcony, czy może nie wykształcony, tak? Może mądry, a może nie za bardzo. Prawda? Tak, tak może być. Ale kiedy będę patrzył duchowo, to nie będę widział tego człowieka, naturalnie, cielesnie, tak? Ale co będę widział? Chrystusa, który z łaski, ze swojego suwerennego wyboru wybrał tego człowieka i zamieszkał w nim swoim duchem. Co ja mam do powiedzenia? Co ja mam do powiedzenia? Tak? Że ten jest lepszy, a tamten gorszy? Wiecie, czasami się ośmielamy takie rzeczy mówić. Ośmielamy się takie rzeczy mówić. A Jezus... Dla niego uboga wdowa była większa niż bogacz, który przynosił wielki dar do skarbnicy. Pamiętacie? Uboga wdowa, która przyniosła niewiele, dla niego była większa niż bogacz, który przyniósł wiele. W grzesznym Piotrze, który sam sobie powiedział, że jestem grzesznikiem, tak? Jezus widział skałę. Nie? W Mateuszu, w którym inni widzieli celnika i zdrajcę, on widział przyszłego autora Ewangelii. Nie? Kobiecie przy studni, której wszyscy widzieli grzesznicę, która miała 5 mężów, a ten ostatni nie był jej mężem. A on widział, wiecie co? Narzędzie wielkiego plonu zbawienia dla Samarytan. Dla tej wioski. Widzimy ludzi przez ciało. Zobaczcie, spróbujmy się teraz przyjrzeć sobie, bo to jest bardzo taka rzecz istotna, żebyśmy nie rozważali tego teraz teoretycznie, ale przyjrzeli się sobie. Czy nie jest tak, że często ludzi oceniamy, widzimy, patrzymy na nich cieleśnie? Nie? Według ciała. Przez wartości materialne, cielesne. Bardziej, o, na przykład, bardziej przez pryzmat ich przeszłości widzimy ludzi, a nie przez pryzmat ich przyszłości. A jaka jest przyszłość każdego dziecka Bożego? Uwaga, jest dziedzicem królestwa. Tak? My raczej powinniśmy widzieć ludzi, oglądać ludzi i bardziej przez pryzmat jego przeszłości. Kto to jest? Tak? Skąd przyszedł? Co osiągnął? A może czego nie? Tak?
Ale Bóg widzi każdego, każde swoje dziecko przez pryzmat, każdego swojego wybranego przez pryzmat jego przyszłości. Prawda? Oto ci, którzy fałszywie rozumują, tutaj jest napisane w 4 wersecie, czyż nie uczyniliście różnicy, to jest tam ta przypowieść o tym człowieku bogatym, który przyszedł na nabożeństwo, tak? I przyszedł też biedny. Oni zrobili różnicę. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, uwaga, którzy fałszywie rozumują, nie? Którzy popełniają błąd. Oto ci, którzy fałszywie rozumują, takie czynienie różnicy nie wynika z wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Absolutnie, nie? Ono nie wynika z tego, że ja widzę w moim bracie Chrystusa, tak? Tylko wynika z ciała. Dlaczego ten z pierścieniami w świetlistej szacie mógł usiąść wygodnie, a tamten miał stanąć obok albo usiąść na podłodze? Dlaczego? Bo Chrystus był mniejszy? Bo Chrystus tamten był gorszy? Nie? Jak mówi, źle to pojęliście. Fałszywie rozumiecie. Bo patrzycie na to, co? Na zewnątrz. Tak? Patrzycie na to, co na zewnątrz. Dlatego w waszych oczach jeden jest godny, a drugi, no jeżeli nie zupełnie niegodny, to jak mówię, mniej godny, tak? Jeden jest bardziej godny, a drugi jest mniej godny w waszych oczach. A dlaczego? No bo fałszywie rozumiecie, bo patrzycie zewnętrznie, cieleśnie. I według kategorii tego świata. W prawie zapisano tak. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ani też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzisz będziesz bliźniego swego. Nie? Zobaczcie, tu nie chodzi o to, żebyśmy nie ulegli z kolei, bo niektórzy mogą ulec takiemu złudzeniu, że Jakub mówi, biedni są lepsi niż bogaci. Nie? Nie. To świat tak myśli, bogaci są lepsi niż biedni. Ale Królestwo Boże nie myśli, biedni są lepsi niż bogaci. Absolutnie. Nie? Nie. Samo prawo na samym początku mówi, nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, tak? Ale też nie będziesz miał względu na bogatego. A co? A sprawiedliwie to będziesz względu bliźniego swego, bez względu na to, co on będzie bogaty, czy on będzie biedny, czy on będzie znaczący, czy nieznaczący, wykształcony, czy niewykształcony. Będziesz go sądził sprawiedliwie. Tak? Malachasz mówi, ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście, uwaga, stronniczy w stosowaniu prawa. Tak? Co tutaj Malachasz ma na myśli? Jak myślicie? Stronniczy w stosowaniu prawa. Świat widocznie był zawsze taki sam, słuchajcie, nie? Zawsze w sądzie ten lepiej ustawiony, ten bogatszy, ten bardziej wykształcony, bardziej wyszczekany, możemy nawet powiedzieć, nie? Będzie miał zawsze do przodu, nie? A ten, którego nie stać na adwokata, będzie miał zawsze plecy, nie? Czasami nawet zdarza się to w najbardziej sprawiedliwych sądach, nie? Czynicie różnicę, jesteście stronniczy przy stosowaniu prawa. Przy powieści, no Salomon, tak jak zawsze powiedział, prosto z mostu i do celu, nie? Bogacz i nędzarz spotykają się. Pan stworzył obydwu. Amen? Nie. Salomon jest niesamowity. On od razu prosto z mostu i mówi, co jest. Bogacz i nędzarz są tacy sami. Spotykają się. To nie są różne poziomy dla Pana. On stworzył obydwu. Nie? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pastor ogłasza w niedzielę. Na wstępnym naszym nabożeństwie dla baptystów. U baptystów. Obecny będzie prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush. Wszyscy zieloni przylecieliby na nas. Na nabożeństwo. Wiecie, co mam na myśli? Albo wielki brazylijski piłkarz, tak wierzący, Kaka, będzie gościem naszego zboru w przyszłym tygodniu. Wow! Wyobrażacie sobie? Wiecie, nie jesteśmy daleko od prawdy. Dzisiaj też tworzy się taki panteon gwiazd chrześcijańskich, nie? Ten sławny tenisista jest chrześcijaninem. Tamta sławna śpiewaczka jest chrześcijanką. Tamten jest prezydent jest chrześcijaninem. Nie? coś takiego się tworzy, prawda? Takie troszeczkę chrześcijańskie Hollywood, takie chrześcijański panteon gwiazd. A czy to są naprawdę gwiazdy? U Pana jakby to tak nie wygląda, prawda? Może ta ilustracja jest taka ekstremalna, taka, wiecie, mocno przerysowana nawet, ale często w naszych sercach, słuchajcie, są takie ukryte względy na osobę, tak? I nawet jeżeli one są najmniejsze, to musimy sobie powiedzieć po prostu wprost, do siebie samych, nie? Nie jest to według woli Pana. Nie jest to według woli Pana. Dziwne, ale George Bush w oczach Bożych, w kategoriach Bożego Królestwa, jest takim samym człowiekiem w oczach Bożych jak każdy, najmniejszy nawet wierzący. Prawda? Dziwne, trudno jest nam to przyjąć, ale tak jest. Ale tak właśnie jest w Bożym Królestwie. Nie sądźcie, to Manton powiedział, a też bardzo lubię, jak on coś komentuje, słuchajcie, Thomas Manton, jeden z kapitanów takich komentatorów, mi powiedział tak. Nie sądźcie, że ten koń najlepszy, który ma najbogatszą uprząż. Nie sądźcie, że ta wiara najlepsza, którą wyznaje władca. Tak? Sądźcie. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie, tak jak powiedział Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Jana, tak? Nie sądźcie z pozoru, nie ta bogata uprząż, tak? Nie pozycja świadczy wartości, tak? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. I przeczytamy teraz od 5 do 7 wersetu jeszcze. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby być bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogate ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądu? Czyż to nie oni zniesławiają zacne, dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Teraz nad tymi wersetami chciałbym, żebyśmy się przez chwilę pochylili. Bóg zbawia nas całkowicie z łaski. Amen. Całkowicie z łaski. Bóg zbawia nas całkowicie z łaski. Jego wybranie, zobaczcie, wybrał, Bóg wybrał, tak? Jego wybranie nie dokonuje się na podstawie czegokolwiek, co znalazł we mnie czy w tobie. Tak? Jego wybranie nie dokonuje się na podstawie czegoś, co znalazł w nas. Jego wybranie jest z drugiej strony tym ogniwem, który łączy nas wszystkich jako ludzi. Tak? Dlaczego jesteśmy w jednej rodzinie? Dlaczego jesteśmy braćmi, siostrami? Dlaczego? Bo Bóg nas wybrał do swojej rodziny, tak? Bo Bóg nas wybrał, abyśmy stali dziedzicami Jego Królestwa. Bo Bóg nas wybrał i ubogacił nas wiarą. Duchowo wszyscy byliśmy nędzarzami. Martwymi nędzarzami na dodatek, żeby było do końca. I co? I Bóg wybrał nas i to nas łączy. Ciebie wybrał, mnie wybrał. To jest to ogniwo, które nas spaja w jedno. Bóg nie patrzy na nasze, tutaj popatrzcie, bogactwo, nie? Bóg nie patrzy na nasze bogactwo. Prawdziwym bogactwem zarówno bogatego, jak i biednego jest Chrystus, to co już mówiliśmy, tak? Na zewnątrz może to być różnie. Ktoś może mieć więcej pieniędzy, mniej. Ktoś może mieć więcej wykształceń, inny mniej. Więcej kultury, inny mniej. Tak? Może tak być. Ale w duchu nie ma między nami żadnej różnicy. Tak? Ktoś jest pastorem? Papieżem? Czymkolwiek. W duchu nie ma żadnej różnicy pomiędzy nami. Tak? Dlaczego? Dlatego, że nasza wartość jest w tym, który jest niezmienny i zawsze taki sam. Chrystus Jezus. Nie? Bogaci w wierze, to jest napisane tak, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa. Ci miłują Boga, a nie świat. Ci miłują Boga, a nie świat. Patrzą po Bożemu, a nie po światowym. Bóg i co wiedzą? Bóg wybrał mnie. Bóg ubogacił wiarą mnie, tak? To On mi podarował tą wiarę. Czy mądrze, to pytanie do każdego z nas, czy mądrze jest nie zgadzać się z Bożym wyborem, z Bożymi kryteriami i mieć swoje własne, nie? No co prawda Bóg nie ma względu osoby na osobę, ale ja pozwolił, że zostanę przy sobie, tak? Żydom tak bardzo trudno to było zrozumieć, pamiętacie, nie? Kiedy Jezus powiedział, trudno jest bogatemu, bo to jest zawsze przeszkoda, zlatuza, prawda? Wejść do królestwa, oni się rozdziwili. No jak bogaty, nie może, to kto może? Dlaczego? Oni myśleli, że bogactwo jest właśnie wyróżnienie, prawda? W oczach Bożych. Tymczasem Jezus jak gdyby im trochę przetarł oczy i mówi, zaraz. Średnie wyróżnienie, tak? Dlatego, że przeszkadza wejść do królestwa Bożego, nie? To niech takie wyróżnienie znowu. Bóg, dlatego Bóg tutaj mówi, Bóg wybrał biednych w oczach świata, tak? W biednych oczach świata, aby ubogacić ich wiarę. Bóg wybrał ubogich w oczach świata. To samo pisze Pan. Przypatrzcie się zatem, pierwszy się powinien, przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że jedyny jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg. I Bóg miał swój, wiecie, to, co u świata głupiego wybrał Bóg, a co, taki Boży kaprys? Nie, Bóg miał pewien cel. To było planowe działanie. Dlaczego? Wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co głupie, aby zawstydzić mądrych, tak? I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne u świata, tak? I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone jest u świata, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, tak? Aby to, co jest czymś, unicestwić. I dlaczego? Więc na końcu wieści. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Aby nikt nie mógł przyjść i powiedzieć, znalazłem i aby mu powiedzieć, znalazłem się w rodzinie Bożej ze względu na moją szczególną mądrość. Znalazłem się w rodzinie Bożej ze względu na moje wykształcenie. Tak? Pamiętacie, jak Paweł kiedyś powiedział? Hebrajczyk z Hebrajczyków. Co do zakonu faryzeów, człowiek bez nagany. Taki dość przed Bogiem. I co powiedział potem? Wszystko to są śmieci. Wszystko to uznałem za śmieci, aby zyskać Chrystusa. To jest. Przejrzałem na oczy tam, kiedy spadłem z konia, stuknąłem się w głowę, coś mi przeskoczyło. Zobaczyłem Pana i zobaczyłem to z tym stuknięciem w głowę tego
dnia. A
z koniem? Nie. I wpadłem jechał do Damaszku konno i wtedy Pan go zatrzymał. I wtedy zobaczył Chrystusa. I wtedy zrozumiał. Wszystkie te moje wartości, wszystkie te moje bogactwa, tak, są niczym. Bo prawdziwą wartość, prawdziwe bogactwo stanowi tylko Chrystus. Ze wszystkimi swoimi bogactwami, z całą moją mądrością, z całym moim wykształceniem i zasobami, bez Chrystusa zginę. Tak? A jeżeli nie mam nic, żadnych zasobów, ani mądrości, ani wykształcenia, ale mam Chrystusa, będę żył. Amen?
Amen.
Nie? Będę żył. To, po co sięgamy wiarą, nie jest absolutnie możliwe do osiągnięcia mocą czy mądrością tego świata. Tak? Dlatego Bóg tutaj, jak mówi, ubogacił ich wiarę. Nie? Sprawił, że stali się bogaci w wierze. I oni sięgają po rzeczy, o których świat nawet nie ma pojęcia. Cała jego moc i cała jego mądrość jest tutaj bezsilna, aby sięgnąć po życie wieczne. Tak? Nie ma szans. Cała mądrość, cała moc tego świata, nawet jeżeli nauczymy się przedłużać życie, o ileś tam lat jeszcze, o ileś tam lat, prawda? Ale życie wieczne daje tylko Bóg. Przez wiarę, którą też On daje. Amen? Wybrał Bóg. Są rzeczy, wiecie, tutaj wróćmy troszeczkę do początku. Są rzeczy, które... Są pewne rzeczy, które czynimy automatycznie, prawda? Nie? Tak panie, czytałem Pius fajnie w swoim komentarzu, pisze, że są pewne rzeczy, które czynimy automatycznie, dlatego też często musimy wrócić, ja ostatnio miałem takie, czy ja sam klęczny, nie? A czy z gaśnięciem światła, czy z zakręciłem gaz. Nie rozumiecie, nie? Bo pewne rzeczy czynimy automatycznie, nie uświadamiałem sobie tego nawet, tak? Ale o ile tam gaz, światło i drzwi, to jest mała rzecz, nie? Chociaż może się źle skończyć. Ale bardzo często również w duchu pewne rzeczy automatycznie robimy, prawda? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak gdyby Jakub nas zachęca w tych wszystkich studiach, które są przed nami przez te trzy rozdziały, drugi, trzeci, czwarty i kawałek jeszcze piątego nawet, nie? On zachęca nas, przyjrzyj się, nie czyń tego automatycznie. Myślisz, że jeżeli jesteś chrześcijaninem i jesteś liderem Coffee House'u, tak? To uważasz, że wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o twoją relację z innymi i nie brałem względu na osobę, nie? Mógłbyś tak się powiedzieć, no ja tyle lat pracuję w Coffee House'ie, no chyba o mnie można powiedzieć, że nie mam względu na osobę, co? Rzeczy są automatyczne, prawda? Dlatego Bóg mówi, uwaga, przyjrzyj się, okej? Okay? Nie bierz tego za coś takiego oczywistego, nie? Nie bierz tego za coś oczywistego. Dałem ci swoje słowo i dałem ci swojego ducha, abyś przyjrzał się swojemu codziennemu postępowaniu w świetle tego słowa i w mocy tego ducha, nie? Nie bierz tego jako oczywiste. Wiecie, wszyscy wyrastamy w pewnej kulturze, tak? I nawet nie wiedząc, nieświadomie, poddani jesteśmy pewnym mechanizmom kulturowym. To tu nie ma co gadać, prawda? Co u nas jest nieprzyjęte, w Ameryce może być przyjęte, nie? Nie wiem, może jaki przykład podać, ale może ten taki znany przykład amerykański, że jeżeli ktoś się przyjmuje z nogami na biurku czy na stole, to wcale nie znaczy, że on jest niegrzeczny. Co by było w Polsce? Nie? Kiedyś oprowadzałem pewnych Anglików po kościele, gdzie były pewne starsze panie w katedrze w Gołbrzegu. Chciałem notabene pokazać ten obraz, gdzie jest napisane, że jak ktoś go będzie czcił, to będzie zbawiony. Bo tam jest ten obraz, wiecie, pojechać do tego. I wiecie, i Anglicy weszli do kościoła, tak. Nie? Ja musiałem zwrócić uwagę, że oni mieli. I oni oczywiście zrobili to w niewinności, bo nie wiedzieli. Dla nich to jest normalne, nie? Ale te starsze panie mogłyby się poczuć naprawdę dotknięte, że ktoś pojedzie do kościoła, to jest rękoma kieszenia. Rozumiecie? To są sprawy kulturowe i my takim kulturowym rzeczom podlegamy, nawet nie wiemy, że tak, prawda? Dlatego Bóg mówi światło słowa, abyśmy odnaleźli, co? Wolę Bożą. Bo być może te wzorce kulturowe wcale nie są Boże. Może tak być? No może tak być, prawda? Ja pamiętam, naprawdę pewne rzeczy mogą się mocno wdrukować w człowieka. Pamiętam, że przychodzili nasz Michał z pewien człowiek, z którym rozmawiałem i w żaden sposób nie mogłem go przekonać, że kraść to jest źle. On po prostu wyrósł w tym, nie? I on nie byłem w stanie. On oczywiście mi przyznał rację, ale to, co mu dał, bardzo wyraźnie świadczyło o tym, że on nie uważa, że kraść. No jeden jest lotnikiem, tam prawda, drugi jest pastorem, ktoś jest piekarzem, a on jest złodziejem, nie? I w żaden sposób nie mogłem go przekonać, że to jest coś niewłaściwego, tak? Bo te kulturowe rzeczy tak mocno czasami w nas siedzą, że uwaga, potrzebujemy Bożego Słowa, nie? I wiecie, jeżeli mówisz, kocham Boga, ostatnio ja już o tym mówiliśmy, tak? Bo niektórzy tak mówią, kocham Boga, ale ja się nie wgłębiam w to Słowo. Wow. Kocham Boga, to znaczy również, uwaga, kocham Jego wolę, tak? A jeżeli kocham Jego wolę, no to chciałbym się dowiedzieć, jaka ona jest. Inaczej będę postępował po prostu tak, jak się nauczyłem, nie? Czy później na swoje sprawiedliwienie będę miał, to ja nie wiedziałem, to ja nie wiedziałem, nie? Postępowałem, bo tak wiedziałem. No może tak będzie, że mówię, aha, no nie wiedziałem w początku, ale dobrze. Ale jeżeli mówisz, kocham Boga, czy to nie znaczy, że chciałbyś wiedzieć, co jest dla Niego dobre, miłe i doskonałe? Nie chciałbyś? Jeżeli byś nie chciał, to się zaczynam zastanawiać. Jak to tam z tą twoją miłością do Boga jest, tak? Jeżeli ja kocham moją żonę, to chciałbym wiedzieć, co jest dobre dla niej, tak? Dlaczego? Bo moją radością jest sprawiać jej radość. Na tym polega miłość, nie? Nie? Moją radością jest sprawiać ci radość, to jest miłość. No ale jak mam się sprawiać radość, jak ja nie wiem, co jest dla ciebie dobre, miłe i doskonałe, tak? Więc to są takie właśnie, to ostatnio z Januszem rozmawialiśmy o tym, nie? Kocham Boga, ale ja się nie wgłębiam w Słowo, nie? Dla mnie to było dziwne. Tak jak ja myślę, to będzie dla mnie był szok. To coś jest nie tak tutaj. Nie? Chociaż szczerze mówiąc, wielu jest takich ludzi, prawda? Poniżanie ubogich, prawda? Tutaj jest ta przypowieść Jakuba, przyszedł bogaty i przyszedł biedny. Jeden został potraktowany tak, a drugi został potraktowany zupełnie inaczej. Poniżanie ubogich to jest zachowywanie się tak jak ten świat. Zgadzacie się? Tak, świat tak robi właśnie. Poniża ubogich, niewykształconych, słabych, prawda? W ten sposób zniesławiamy, tutaj jest napisane, dobre zacne imię, które zostało nad nami wezwane. Jakież to imię zostało nad nami wezwane? Jezusa Chrystusa. Czy chciałbyś być tym, który zniesławia Jego imię? To my jesteśmy powołani do tego, żeby je wysławiać, a nie zniesławiać. Czy często nie jest tak? Nie? I tu właśnie potrzebuje tego przyjrzenia się w świetle słowa, tego działania Ducha w nas, abyśmy nie zniesławiali, ale wysławiali. A jak to często jest, zresztą Jakub wcześniej mówił, prawda? Słuchacie słowa, a nie czynicie, to znaczy tak. Usta wasze być może wysławiają. Wasze codzienne postępowanie zniesławia. Może tak być. Nie? Tutaj Jakub coś takiego. A więc po to jest słowo i po to został ci dany Duch Święty, abyś wiedział, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. I aby twoją radością było czynić tą wolę. Tak? I aby twoim pokarmem było czynić tą wolę. Wierząc w Bożą łaskę. Czy wierzycie w Bożą łaskę? Słuchajcie. Wierząc w Bożą łaskę, w Boże wybranie, będziemy odnosić się do innych na podstawie Bożego planu. A nie na podstawie ludzkich wartości czy kategorii. Prawda? Będziemy się odnosić do ludzi według Bożego planu. Według Jego wybrania, według Jego łaski, według Jego postanowień, według Jego planu. A nie według tego, co my myślimy. Albo gorzej, na to samo wychodzi, co myśli świat, tak? Albo według takiego, a ja tam nie muszę się koniecznie dowiedzieć, co Bóg myśli o tym. Prawda? Musisz. Mało tego. Musisz się temu dokładnie przyjrzeć. Aby nie popaść w tą pułapkę oczywistości. Bo jestem chrześcijanin, to jest oczywiste, że kocham wszystkich. Prawda? Niestety. W życiu musimy zobaczyć, no nie jest to takie oczywiste, prawda? Boża łaska burzy mury pomiędzy bogatym i biednym. Młodym i starym. Uczonym i nieuczonym. Znaczącym i nieznaczącym. Tak? Słuchajcie, jeżeli ufamy Bożej łasce, czy możemy te mury odbudowywać? Nie? Boża łaska zburzyła te mury, a my je mamy z powrotem odbudowywać? Wow. Nigdy. To zniesławia dobre imię. Zacne imię, które zostało nad nami. Wiecie, często mówimy o wysławianiu imienia Jezusa, prawda? A zwróćcie uwagę, że Jakub posunął się do takiego słowa zniesławianie tego imienia. Nie? I w jaki sposób? Nie wiem, jakieś przeklinanie tego imienia, tego, czy co. Tylko po prostu w naszym codziennym postępowaniu. W naszej relacji z innymi ludźmi. Moją modlitwą jest, chcę uczyć się, chcę dociekać, dokładnie się przyglądać, tak? Chcę dociekać, chcę uczyć się, patrzeć oczami tego, na innych ludzi patrzeć oczami tego, który nie ma względu na sobie. Gdybym miał dzisiaj stanąć przed wami powiedzieć, gdybyście mnie zapytali, Rysiek, czy ty jesteś człowiekiem, który nie ma względu na osobę, nie miałbym czystego sumienia. Gdybym powiedział, tak jest. Naprawdę, nie wiem jak wy, ale ja muszę wam powiedzieć, zastanawiam się nad tym, kiedy pisałem to słowo. Czy jestem człowiekiem, który nie ma względu na osobę? Wiecie, co mam powiedzieć? Nie. Muszę się naprawdę jeszcze wiele uczyć. Duch Święty jeszcze wiele rzeczy musi we mnie pokonać, pokazać mi. Słowo Boże jeszcze wiele mam do powiedzenia w tej sprawie. I dzisiaj stoję przed wami i pamiętam, chcę się tego uczyć. Chcę uczyć się patrzeć na ludzi oczami tego, który nie ma względu na osobę. Który nie patrzy tak jak się, nie patrzy tak jak ludzi, ale prawdziwie działa według łaski, tak? Czyli Dla niego żadnej kryterium. Cokolwiek w nas może znaleźć, nie? Nie ma znaczenia. Jego łaska jest totalną łaską. Jego wybór jest wyborem niezawisłym i suwerennym. On okazuje łaskę bez względu na to, kto to jest. Tego się chcę uczyć. I mam nadzieję, że będziemy mogli to robić razem po prostu. Nie? Uczyć się, napominać się. Słuchaj, bracie, ty to widzę, że masz zgodną osobę. Niedobrze, nie? Rozumiecie? To nie znaczy, słuchajcie, wszystkich traktował się sam. Nie. Ale to jest wielka mądrość, o której może co dzień będziemy szerzej mówić, nie? Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwą o tą właśnie rzecz, abyśmy mogli się uczyć w świetle Bożego Słowa, w mocy Świętego Ducha, abyśmy mogli się uczyć patrzeć oczami tego, który nie ma względu na sobie. Tak? Janusz poprowadzi nas do modlitwy i zakończymy.